Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dziś pan Paweł Zalewski, radny miasta Zielona Góra, radny niezależny. Witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrowienia również dla słuchaczy.
Witamy serdecznie, panie radny. Wróćmy może na początek do ostatniej sesji Rady Miasta. Tam przepadła uchwała o konsultacjach społecznych. Tą uchwałą pan się zajmował. Część radnych miała sporo uwag do tej uchwały, dlatego ona nie weszła pod... no nie została przegłosowana. Uchwała wróci na najbliższej sesji lutowej?
Tak, tak, dokładnie. Ona nie przepadła. Będzie, cały czas nad nim pracujemy. Radni, którzy mieli swoje zastrzeżenia i wątpliwości, złożyli już swoje uwagi i one będą w zasadzie w dniu wczorajszym. One będą oczywiście rozpatrywane i zarówno ja się im bardzo dokładnie przyjrzę, jak i w Urzędzie Miasta. Osoba, która zajmuje się konsultacjami, także będzie się przyglądać. Również weźmiemy pod uwagę tego, co po prostu się dowiedziałem też w Urzędzie Miasta. To weźmiemy również pod uwagę wcześniejsze jakby regulaminy i kwestie, które tam były jakby wyszczególnione. Rozpatrzymy, przyjrzymy się jeszcze temu wszystkiemu po to, żeby ten projekt był jak najbardziej przyjazny mieszkańcom, ale w tej chwili już jest tak na dobrą sprawę ten projekt, który został jakby przedstawiony na sesji, jest projektem z tych wszystkich projektów, które wcześniej były przedstawiane, najprzyjaźniejszym dla mieszkańców, ponieważ każdy mieszkaniec będzie mógł złożyć wniosek o konsultację bez konieczności zbierania jakichkolwiek podpisów poparcia. Wszystkie wcześniejsze wnioski, takie podpisy poparcia, no było konieczne zebranie tych podpisów poparcia, tak, pod takim wnioskiem.
Podobno Klub Koalicji Obywatelskiej wysłał do pana takie zawiadomienie, czy prośbę o spotkanie, propozycję o spotkanie, to prawda?
Tak, no jeżeli będzie potrzebne to spotkanie, to oczywiście. Ja już tak wstępnie przyjrzałem się tym uwagom i powiem, że niektóre są jak najbardziej do wprowadzenia. Nad innymi trzeba się jeszcze zastanowić, przedyskutować, więc jeśli będzie potrzeba, na pewno wydaje mi się, że Urząd Miasta się odniesie do nich szczegółowo w tym zakresie, w jakim organizacyjnym takim, tak, bardziej, jeśli chodzi o kwestie jakby tego regulaminu. Ja również się przyjrzę. Ja oczywiście jestem za tym, aby jak najprostszy był ten regulamin dla mieszkańców, jak najprzyjaźniejszy, i w tym kierunku powinniśmy iść. Ja jestem za zgodnością, za współpracą. Także wydaje mi się, że po prostu w dobrym kierunku będzie to szło i w lutym, jeżeli zdążymy, bo trzeba będzie przeprowadzić ponownie konsultacje z Radą Dzielnicy, z organizacjami pozarządowymi, bo były takie konsultacje, nie wpłynęły żadne uwagi do tego projektu wcześniej, który był przedstawiony na sesji w styczniu. Również Rada Dzielnicy pozytywnie zaakceptowała, no ale jeszcze radni mają uwagi, więc będziemy jeszcze nad tym pracować. Oczywiście pracowaliśmy nad tym już tak na dobrą sprawę od pierwszego miesiąca, jak tylko zostałem radnym, cały czas tym tematem się zajmuję. Trochę to już wszystko trwa, no ale mam nadzieję, że w końcu dobrniemy jakby do brzegu z tym tematem, tak.
To optymizm od pana uderza, to dobrze.
Oczywiście.
Dobrze, zmieńmy nieco temat. Państwo radni pozwolili na to, aby w centrum miasta pojawił się spory apartamentowiec, który zastąpi część hotelu śródmiejskiego. Nie wydaje się panu, że to może nieco zaburzyć właśnie architekturę w tym kwartale miejskim, bo tak duży budynek na pewno nie pozostanie bez wpływu na to, co się dzieje wokół niego, na całą zabudowę. Tym bardziej, że tam również jest sprawa tych parkingów, na których no dziś nie ma miejsca w samym centrum miasta, między hotelem śródmiejskim dzisiejszym, a Konkatedrą praktycznie miejsca jest bardzo niewiele, no to jest dosyć duże wyzwanie.
Tak, to znaczy tu trzeba rzeczywiście bardzo wyraźnie powiedzieć, ponieważ niektórzy mieszkańcy jakby opacznie rozumieją te zmiany. One nie dotyczą tego hotelu śródmiejskiego, który jest zabytkiem, tak na dobrą sprawę, tego narożnikowego budynku, tylko tą część położoną
wyżej
ulicy,
tak,
Kupieckiej, tą nowszą, taką perelowską, wgłębioną troszkę tak od strony ulicy Kupieckiej. I wydaje mi się, że to jest szansa, tak? Ta zmiana to jest szansa na jakby polepszenie tej przestrzeni właśnie Deptaka i tej ulicy Kupieckiej, ponieważ ta estetyka perelowska będzie zmieniona, tak? Zostanie tam według zapisów uchwały zostanie wyrównana linia zabudowy w ogóle w postaci takiej pierzejowej. Jeśli chodzi o kondygnację, to jest w uchwale napisane, że od 5 do 6. W tej chwili ten budynek ma 5 kondygnacji.
Ma być wyższy, ma być nieco wyższy.
Jest troszkę wyższy. W uchwale jest też zapisane, że ten nowy budynek może mieć maksymalnie do 23 metrów. Także są tam ustalenia dotyczące jakby takiej ostatniej kondygnacji, że ona ma być też w pewien sposób jakby ukryta, schowana, oddalona od tej linii, głównej linii fasadowej właśnie tego nowego budynku. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to jest w uchwale zapisane, że na każde mieszkanie, które tam będzie, ma być jedno miejsce parkingowe zapewnione przez tego dewelopera, właściciela, który będzie stawiał taki budynek wielorodzinny. Także wydaje mi się, że jest tutaj wszystko w porządku. Oczywiście cała ta uchwała była konsultowana również z konserwatorem Zabytków, wojewódzkim konserwatorem Zabytków. Zostały uwagi tego konserwatora uwzględnione, więc wydaje mi się, że Rada zrobiła tutaj dobrą robotę, przyjmując jakby tą uchwałę. Teraz jest w gestii dalej Urzędu Miasta, pozwoleń na budowę, projektantów, właściciela i też konserwatora zabytków wojewódzkiego kwestia, aby dopilnować, żeby ten budynek był rzeczywiście architektonicznie ciekawy i pasujący do całej tej zabudowy.
Zobaczymy zatem, jakie będą skutki tego przedsięwzięcia, oby pozytywne. Panie radny, pozostańmy może jeszcze przy inwestycjach, tym razem typowo miejskich, bo z kopyta ruszyły prace nad południową obwodnicą Zielonej Góry. Na wzgórzach piastowskich wycinany jest już las. Obwodnica ma się pojawić, ma być przejezdna w roku 2023. W internecie jednak cały czas nie brakuje głosów i opinii, że ta obwodnica to początek dewastacji. Wprost niektórzy piszą wzgórz piastowskich. Zgadza się pan z tą opinią?
To znaczy nie ma takich zapisów w tej chwili w żadnych uchwałach ani planach miejscowych, że ten las miałby być dalej wycinany, tak? I wydaje mi się, że tutaj prezydent nigdy nie podejmiałby takiej decyzji i Rada Miasta także będzie pilnować tej kwestii, aby dalej ta zabudowa wzdłuż tej ulicy nie postępowała. To ma być po prostu obwodnica, droga, która będzie przeprowadzała pewien ruch tranzytowy pomiędzy wschodem a zachodem. Natomiast ja odnosząc się do tej obwodnicy chciałbym też powiedzieć, że rzeczywiście pod względem środowiskowym nie jest ona obojętna, tak? Dlatego lasu, dla tego obszaru. I w zasadzie ja bym zagłosował, gdybym miał taką możliwość, a decyzji takiej, no nie miałem możliwości podejmowania, bo nie byłem jeśli był czas radnym, to decyzje zapadły taką sprawę kilka lat temu i to na bardzo różnych szczeblach, nie tylko Rady Miejskiej, ale również innych instytucji tutaj lokalnych, krajowych i też europejskich. Natomiast ja bym zagłosował na takim przebiegiem jednak troszkę bardziej na południe, jeśli chodzi o odcinek pomiędzy Świdnicą a Ochlą. Troszkę na południe, to znaczy jeszcze nie wchodzący w Dolinę Śląskiej Ochli, która jest obszarem chronionym. To jest obszar chronionego krajobrazu Dolina Śląskiej Ochli. Więc tam nie moglibyśmy już chodzić, ale na takim odcinku, i był taki wariant, moglibyśmy tę obwodnicę tam przeprowadzić. Ja bym za takim wariantem zagłosował, wtedy cała ta strefa tego lasu piastowskiego pozostałaby jednolita, nie zostałaby przecięta jakby tą nitką.
Czyli można przyjąć, że też ten przebieg, obecny przebieg obwodnicy południowej i no może być w jakimś stopniu, przynajmniej z tego co słyszę, co pan mówi, w jakimś stopniu zagrożeniem dla późniejszego funkcjonowania wzgórz piastowskich, no tego cennego terenu ekologicznie dla nas.
To znaczy, może jest jakby rzeczywiście ten przebieg oddalony od tego najbardziej użytkowanego obszaru wzgórz piastowskich, które obejmuje między innymi tą górkę wilkanowską, górkę jagodową, tak? Natomiast rzeczywiście może przecinać w ogóle pewne szlaki turystyczne. ta droga, więc no, w pewien sposób wpływa tak zarówno na funkcjonowanie takie rekreacyjne, wypoczynkowe, na krajobraz, no i na samą przyrodę. Tak? Natomiast jest coś takiego jak idea zrównoważonego rozwoju wypracowana przez całą Unię Europejską, która Polska też przyjęła. I ja zawsze zastanawiam się, gdy ingerujemy w przyrodę, w krajobraz, jak możemy to zrekompensować. I mam na to pewien plan, żeby po prostu zrównoważyć tą obwodnicę i wkrótce, w ciągu najbliższych dni, w zasadzie mam gotową już całą koncepcję, przedstawię ją prezydentowi w postaci interpelacji. Zobaczymy, czy można będzie taki plan przyjąć. Ja przede wszystkim chodzi, może nie będę wracał tak do końca jeszcze szczegółów, bo to niedługo się pojawi dopiero i chciałbym pozostawić tutaj jakby na piśmie to prezydentowi do oceny. Natomiast jeśli ogólnie można by było się do tego odnieść, to chodzi mi o po prostu wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na całym terenie tego Lasu Piastowskiego. To byłoby taką odpowiedzią jakby adekwatną dla właśnie zrównoważenia tej inwestycji, która w tej chwili ma miejsce.
To może być bardzo ciekawe. Czekamy za to pismo, na ten apel, który pan wystosuje. Panie radny, a tak zmieniając jeszcze temat na koniec naszej rozmowy, pan się wywodzi przecież z ruchu miejskiego, z którego pan później odszedł, gdy został pan radnych. Ma pan dalej kontakty z osobami z tego ruchu? Ten ruch w ogóle istnieje? Co się dzieje?
To znaczy, powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem, nie jestem już w ruchu miejskim rzeczywiście od prawie roku czasu i nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, co się tam dzieje i nawet nie jestem w stanie się wypowiadać na ten temat. No bo po prostu to są sprawy wewnętrzne jakby, tak, stowarzyszenia.
No ale pana zdaniem ta idea upadła już kompletnie, bo no nie słychać o tym ruchu miejskim, tak jak wcześniej to chociażby było przed wyborami.
To znaczy, to rzeczywiście troszkę nawet do mnie docierają już takie sygnały o aktywności, natomiast w ogóle ruchy miejskie są w Polsce potrzebne, tak? Mają pewną funkcję taką reaktywną na pewne negatywne działania, rzeczy, które się gdzieś tam dzieją i mieszkańcy często nie mają po prostu ani czasu, ani możliwości, ani pewnie takiej jakiejś potrzeby społecznej, żeby się bardzo mocno angażować w pewne rzeczy. I ruchy miejskie jakby spełniają tą funkcję, tak? Także ja widzę tą funkcję pozytywną właśnie w przypadku reagowania takiego na różne dziejące się rzeczy, które no, niekoniecznie społecznie mogą być akceptowalne. I wtedy ruchy miejskie mogą w odpowiedni sposób zareagować w imieniu mieszkańców.
Nie wiem, czy widział pan ostatnio ostrą wymianę zdań w internecie, no publicznie rozpisaną między jedną z liderek ruchu miejskiego, a szefową, czy liderką strajku kobiet w Zielonej Górze. Obie panie ostro starły się w internecie. Czytał pan to? Może widział, zauważył?
Powiem szczerze, że pierwszy raz się dowiedziałem od pana redaktora, dowiaduję się o tym, także jeżeli chciałby pan, żebym się odniósł w jakiś sposób do tego, to musiałby mi pan tutaj przybliżyć troszkę tak tą sprawę.
No, można znaleźć to w internecie, nie będę akurat tutaj jej przybliżał. Okay. Każdy, kto chce, będzie mógł sobie przeczytać. Dobrze, panie radny, nasz czas się powoli wyczerpuje, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś pan radny Paweł Zalewski, radny miasta Zielona Góra, radny niezależny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za rozmowę. Dobrego dnia wszystkim życzę. Do widzenia.
Dziękujemy za uwagę. Dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.